drogo umiłowani, w Chrystusie Zbawicielu naszym, braterstwo, kochana młodzieży, drodzy przyjaciele prawdy Bożej, miło mi, naprawdę miło mi być pośród was. Takie wspólne modlitwy, takie wspólne pieśni, myślę, że dla nas wszystkich są bardzo budujące. Nabieramy tej nowej siły do podróży po wąskiej drodze za naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Kochani braterstwo, nim przejdziemy do naszych rozważań, chciałbym braterstwu przekazać bukiet bardzo serdecznych, bratnich pozdrowień i to pozdrowień zagranicznych. Wprawdzie no nie z takiej zagranicy może jak poprzednio, no ale jednak dwa tygodnie temu wraz z żoną przy łasce pomocy Bożej mieliśmy ten wielki przywilej być na nabożeństwie we Lwowie, na Ukrainie i tam zebrani bracia, ponad 100 osób, głównie ze zboru ze Lwowa, no ale niektórzy byli tacy, co przyjechali ponad 200 kilometrów, przysyłają dla was braterstwo bardzo serdeczne, gorące pozdrowienia.
Dziękujemy nawzajem, zasuwamy.
Bracia na Ukrainie są bardzo mili, serdeczni, gościnni, a przy tym bardzo gorliwi. Braterstwo, taka wizyta była i dla nas błogosławieństwem. Ta wspaniała społeczność, te wspaniałe rozważania Słowa Bożego, ale również sama podróż. No chcieliśmy coś wziąć braciom trochę żywności, żeby ugościć nawet na zebraniu i baliśmy się, powiem braterstwo, trochę tej granicy, ale jednak jak się okazało, że Pan nam błogosławił. Nawet nikt nas w tamtą stronę w ogóle ani na polskiej, na ukraińskiej granicy w ogóle nie skontrolował. A przy czym z powrotem to już tak trzepali, jak to się mówi dokładnie, ale no dla nas to nie było problemem. Kochani braterstwo, myślę, że to są dowody Bożej łaski, przynajmniej dla nas, co wzmacniają naszą siłę, naszą wiarę w Pana Boga i Jego moc. Również Zbór Ludu Pana w Nałęczowie, gdzie jestem członkiem, prosił, aby braterstwa serdecznie tutaj pozdrowić, życząc wiele łask i błogosławieństw Bożych, a przede wszystkim wytrwania w poświęceniu sercem przy Panu. Dziękuję. I braterstwo, mam jeszcze jedno takie, pozwólcie, że przekażę, specjalne pozdrowienia od całego Zboru Ludu Pana w Nałęczowie dla siostry Sygnowskiej. Braterstwo, może nie wszyscy wiecie, siostra Sygnowska była jakiś czas długoletnim członkiem zboru w Nałęczowie. Nawet, powiem braterstwo, były lata, gdzie zgromadzaliśmy się jako Zbór Ludu Pana u siostry w domu. Bardzo mile wspominamy te chwile. Siostra była dla nas młodszych wzorem, przykładem. Wiele osób ją do dzisiaj pamięta, wspomina. I dlatego prosili, mówię, jeżeli jedziesz do Biłgoraja, pamiętaj, żebyś osobiście siostrę Sygnowską bardzo serdecznie pozdrowił. Kochani braterstwo, temat naszych rozważań nazwiemy sobie nowe imię dane od Boga. Kochani braterstwo, jak wiemy, Biblia Święta zawiera bardzo wiele obietnic, bardzo wiele obietnic, które są dla prawdziwych dzieci Bożych. Dla tych, co tu brat wspominał na wstępie, pokazali i pokazują w dalszym ciągu swoją odrębność. Dla tych, którzy mówią o Pana Boga całym sercem, dla tych, którzy się Mu poświęcają na służbę. I jeżeli w tym poświęceniu wytrwają, to czeka takich nagroda, jakiej w ogóle nawet cielesny człowiek sobie nie może wyobrazić. Ale ta przyszła nagroda jest tak wielka, że nawet i wybrani, nawet ci wierni, prawda, nie mają zupełnego o niej pojęcia, dopóki są w ciele. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, pierwszy list świętego Jana, trzeci rozdział, a drugi wiersz mówi: umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy Mu podobni i ujrzymy Go takim, jakim jest. Dlatego, braterstwo, żebyśmy my tutaj, już na ziemi, mieli choć częściowe pojęcie o tej nagrodzie, która czeka nas w przyszłości, o ile tylko zachowamy wiarę w Pana Boga, to Biblia Święta opisuje ją w różnych obrazach, w różnych podobieństwach, żebyśmy to mogli lepiej zrozumieć. Te przyszłe zaszczytne stanowiska dla ludu Bożego są pokazane w różnych obrazach Starego Testamentu nawet. Jest powiedziane, że ci będą kim? Królami i kapłanami. W innym miejscu jest powiedziane, że będą tym nowym miastem, świętym Jeruzalem wstępującym z nieba od Pana Boga. Pismo mówi również, że będą Kościołem Bożym. Księga Objawienia mówi, że będą filarem w tym Kościele. Między tymi obietnicami są właśnie słowa tematowe naszych rozważań z Księgi Objawienia, 2 rozdziału, a 17 wierszu. Temu, co zwycięży, dam kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Stąd temat naszych rozważań, nowe imię dane od Boga. Pańscy naśladowcy, braterstwo, którzy bojują z pokusami świata, ciała szatana, jeśli, jak się wspomniali, na wstępie zniosą cierpliwie zniewagi, prześladowania dla prawdy, dla sprawiedliwości, dla Chrystusa, to tacy w słusznym czasie zmartwychwstaną jako zwycięzcy i otrzymają imię podobne do takiego imienia, jakich ma ich wódz, o którym mówi święty apostoł Paweł w liście do Filipensów, 2 rozdziale, a 9 wierszu. Dlatego tak Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga. A więc, braterstwo, widzimy, że nie będzie to imię dane przez jakiegoś człowieka lub grupę ludzi, ale będzie to imię nadane przez kogo? Przez samego Pana Boga. Otrzymanie tego imienia nie jest więc zależne od przynależności do jakiejś ziemskiej organizacji czy do zaangażowania się w reformy tego świata, ale od naszej wierności w poświęceniu. I od tego, w jakim stopniu my poznamy imię Boże i w jakim stopniu to poznanie odbije się na naszym sercu i na naszym charakterze. Słowo imię ma w Biblii Świętej bardzo szerokie znaczenie. Nie tylko określenie nazwy. Na przykład Księga Psalmów, 91 psalm, psalm 91 i 14 wiersz mówi: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. Czy jest ktoś między nami, kto by uważał, że poznać imię Boże znaczy tylko, aby wiedzieć, jak Pan Bóg ma na imię? Myślę, że zgodzimy się z tym wszyscy, że słowo tu użyte imię znaczy coś więcej. Charakter, reputacja. My często też o ludziach, o których mówimy, że ten to cieszy się dobrym imieniem, prawda? W tym znaczeniu poznać imię Pana Boga to poznać Jego charakter, Jego niezruszoną sprawiedliwość, mądrość, niezgłębioną miłość, nieograniczoną potęgę. Kto w ten sposób pozna Pana Boga, to ma się czym chlubić, bo jest to dowodem, że znajduje się na drodze do wiecznego żywota. Prorok Jeremiasz w 9 rozdziale swojego proroctwa, a w 23 wierszu wspomina: lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi z tego, że jest rozumny, mówi Pan Bóg, i wie, że ja Pan czynię sprawiedliwość, prawo, miłosierdzie na ziemi, gdyż w nim mam upodobanie, mówi Pan. Jakże samo poznanie imienia Bożego, czyli Jego charakteru, jednak jeszcze nie wystarczy. Znajomość imienia, znajomość Bożego charakteru ma zrobić na nas, braterstwo, takie wrażenie, abyśmy i my w naszym postępowaniu, w naszych charakterach mogli naśladować to imię. I znów odwołajmy się do słów Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, 17 rozdziału, a 6 wierszu. Objawiłem imię Twoje ludziom, które mi dałeś ze świata. Twoimi byli, mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. A czy rzeczywiście chociaż raz Pan Jezus powiedział uczniom, że imię Pana Boga to Jehowa? A więc nie w takim znaczeniu Pan Jezus objawił imię Boże ludziom. ale w tym znaczeniu, że objawił im boski charakter, że w nim uczniowie Jego mogli widzieć charakter Pana Boga. Krótko przed swoją śmiercią powiedział Pan Jezus: kto mnie widzi, widzi Ojca mego. Widzimy więc, braterstwo, że poznać imię Boże to poznać nie tylko Jego charakter, ale ochotnie przyjąć Jego zarządzenia, wstąpić w ślady Jezusa na podobieństwo Jego i od chwili naszego poświęcenia Bogu rozpoczyna się na naszych sercach to właśnie wyciskanie tego nowego imienia. Przez wybawienie z różnych nałogów, złych skłonności, przez rozwijanie w sobie cnót, owoców Ducha Świętego, przeoblekamy się w tego nowego człowieka i w taki sposób imię Boże, czyli podobieństwo Jego charakteru, wyciska się na nas, jak to święty apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów, w 3 rozdziale, a 18 wierszu napisał. 2 do Koryntów, 3 rozdział, 18 wiersz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jakoby w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemieniani w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kochani braterstwo, znamy, wiemy, że w Biblii Świętej, w Nowym i w Starym Testamencie jest wiele przykładów, że ktoś otrzymał imię od Pana Boga. Na przykład pamiętacie, do rodziców Samsona przyszedł anioł, aby im zwiastować narodzenie męża, który wybawi ich z rąk Filistyńczyków. Pamiętamy, braterstwo, wszyscy okoliczności narodzenia Jana Chrzciciela. Kapłan Zachariasz był w świątyni. Objawia mu się anioł, zwiastując, że narodzi mu się syn. Anioł polecił Zachariaszowi, aby synowi nadał imię jak? Jan. Przeczytajmy Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 13 wiersz. Anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Pamiętamy również, braterstwo, okoliczności narodzenia się naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdy anioł rozmawia z Józefem, aby nie opuszczał Marii, gdyż to, co się w niej narodzi, to poczęte jest przez moc Ducha Świętego. Anioł powiedział również, jakie ma być jego imię. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 21 wiersz mówi: a urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Są to tylko, braterstwo, niektóre przykłady mówiące o tym, że Pan Bóg nadawał imiona ludziom. Dlatego, że w tamtym okresie czasu imiona miały pewne znaczenie, jak również przez nadanie takiego imienia chciano upamiętnić niektóre wydarzenia. Ale pamiętamy wszyscy, braterstwo, myślę również historię Jakuba, który 7 lat służył u Labana za Rachelę, jednak w podstępny sposób Laban dał mu za żonę starszą siostrę Racheli, Leę. Jakub bardziej miłował Rachelę. Popatrzmy więc, braterstwo, jakie imiona nadawała Lea swoim synom i jakie były tego powody. 1 Księga Mojżeszowa, 29 rozdział, począwszy od 32 wierszu. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła: wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój mnie będzie kochał. I znowu poczęła i urodziła syna i rzekła: usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi tego. I nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła: teraz wreszcie mój mąż przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu 3 synów. Dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła: tym razem będę sławiła Pana. Dlatego nazwała go Juda. Imię Ruben znaczy oto syn. Potomstwo płci męskiej, a zwłaszcza w tamtym okresie czasu, było dowodem wielkiego Bożego błogosławieństwa. Niekochana Lea myślała, że skoro urodziła mężowi syna, to mąż ją pokocha. I dlatego dała mu na imię Ruben. Patrz, mężu, oto syn. Imię Lewi to przywiązanie. Gdy urodziła 3. syna, nazwała go Lewi. Myślała, że teraz to już na pewno mąż mój mnie pokocha. Gdy urodziła czwartego syna, nazwała go Juda. Czcigodny, chwalebny. Chwała Bogu! Dlatego, że mąż jej nie miłował, widocznie ona nie sławiła Boga. Jednak gdy urodziła czwartego syna, nadała mu na imię Juda. Chwała Bogu! Pomyślała widocznie sobie, że chociaż mąż jej nie kocha tak jak Rachelę, to jednak pomimo wszystko ona z czystego serca i z całego serca będzie wielbić Boga. Z tego właśnie wynika, braterstwo, że imiona miały pewne znaczenie w Starym Zawsze Testamencie. Ale jest jeszcze lekcja dla nas, oby z nami nie było jak podobnie. Nieodpowiednie postępowanie jednego z małżonków, tak w tym przypadku, może być powodem, że ta druga strona nie będzie wielbiła Pana Boga. Pamiętajmy więc, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za całą rodzinę, a szczególnie za swoich współmałżonków. Jednak braterstwo, temat naszych rozważań to nowe imię dane od Boga. Z treści tematu wynika, że ktoś już miał, prawda, imię, lecz Bóg zmienił go na inne. Czy znamy takie przykłady w Biblii Świętej? A tak. Pierwsza księga Mojżeszowa, 17 rozdział, piąty wiersz mówi: nie będziesz już nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj swojej żony nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Ale bardzo ciekawym przykładem zmiany imienia jest Jakub, który musi uciekać z rodzinnego domu do czasu, aż przeminie gniew brata. Poszanowanie Jakuba dla obietnic Bożych uczyniło go cudzoziemcem, uczyniło go pielgrzymem, podobnie jak wspomniany już przez braterstwa Abraham, który został powołany po to, aby się udać, sam nie wiedząc, dokąd idzie. Pomimo tego, że błogosławieństwa Jakubowe były ziemskie i doczesne, to wymagane było od niego, aby był wiernym tym obietnicom, aby stać się przez to godnym tych obietnic. Jednym z tych doświadczeń, jakie były wymagane od Jakuba, była służba u Labana w sumie przez 20 lat, gdzie Jakub był oszukiwany, a jednak Pan Bóg był z nim i tam mu błogosławił. Po 20 latach służby Pan Bóg każe Jakubowi wracać do swojego domu, do swojej rodziny, pojednać się ze swoim bratem, a jednocześnie pamiętając jego gniew brata, Jakub posyła mu kosztowny podarunek, który zarazem jest poselstwem, że brat wraca do niego w pokoju. W odpowiedzi słyszy, że brat jego idzie mu co prawda naprzeciw, ale wraz z nim 400 żołnierzy. Oczywiście, braterstwo, jako badacze Biblii Świętej, w tym pojednaniu Jakuba z Ezawem doszukujemy się pewnych obrazów na dzień dzisiejszy. Na pojednanie Izraela ze swoimi sąsiadami. Błogosławieństw, jakich Jakub szukał, było pokój ze swoim bratem. Błogosławieństwa te zapełnił sobie w zaraniu dnia, po nocy spędzonej na walce. Dzisiaj Izrael ciągle walczy. Walczy nocą o swój pokój, o swoje błogosławieństwa, które myślę, że zostaną mu udzielone w zaraniu dnia. Jakub boi się tego spotkania, modli się do Pana Boga i modlitwa jego została zapisana w Biblii i jest za wzór modlitw, bo w niej zawiera się to wszystko, tak samo jak potem zawiera się w modlitwie pańskiej. A więc po pierwsze, cześć dla Boga. Po drugie, pokora i wyznanie swojej nicości przed obliczem Bożym. Po trzecie, prośba o Bożą łaskę, opiekę i ochronę. I po czwarte, Boże obietnice jako podstawa wiary i nadziei. Popatrzmy, braterstwo, jak modlił się Jakub. Pierwsza księga Mojżeszowa, 32 rozdział, począwszy od 9 wierszu. Potem rzekł Jakub: Boże ojca mego Abrahama, Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś: wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu. Bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo się go boję, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze, rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, który nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I popatrzmy, braterstwo, Jakub nie poprzestał tylko na modlitwie. Zaprowadził porządek między swoimi sługami, dobytkiem, rozdzielił wszystko na dwa obozy i przygotował na spotkanie z bratem. Swoje żony, dzieci, cały dobytek przeprawił przez rzekę i pozostał sam, aby gorąco modlić się do Pana Boga. Wtedy właśnie przyszedł do Jakuba anioł w postaci ludzkiej. Jakub rozpoznał go jako przedstawiciela Pana Boga. Uchwycił się go więc i prosi go o błogosławieństwo. Nie powinniśmy rozumieć, braterstwo, że anioł nie mógł się wyrwać z rąk Jakuba i dlatego mocowanie było aż do rana. Raczej uważamy, że Pan Bóg w tym celu posłał anioła do Jakuba, aby mu błogosławił. Przez swoje postępowanie Jakub udowodnił wiarę w Boże obietnice. W czasie, gdy mocował się z aniołem, otrzymał błogosławieństwo, ale również został uderzony w biodro, co spowodowało, że od tamtego czasu hulał. Otrzymał więc Jakub naukę, że należy on zupełnie do Boga, że to Panu Bogu zawdzięcza wszystko to, co posiada. Ten bodziec ciała, jaki posiadał Jakub, utrzymywał go w równowadze, utrzymywał go w pokorze. Jakub przy tej sposobności otrzymał nowe imię. Imię nadane przez samego Pana Boga. Od tego czasu nosił imię jakie? Izrael. Co znaczy możny u Pana Boga, książę u Boga. Wszyscy potomkowie Jakuba przyswoili sobie to imię i odtąd już byli znani jako dzieci Izraela. Po otrzymaniu błogosławieństwa od Boga zdawać by się mogło, że Jakub teraz otrzymał błogosławieństwo od Boga, jest miłym przed obliczem Bożym, to rozpocznie teraz Jakub nowe, spokojne, dostatnie życie, prawda? Ale nic błędniejszego, braterstwo. Wkrótce pochował swoją ukochaną Rachelę. Jego jedyną córkę zhańbiono. Najstarszy syn Ruben znieważył go w oczach mieszkańców tej ziemi. Ku jego rozpaczy przyniesiono mu płaszcz cały zakrwawiony z jego ukochanego syna Józefa. A za 20 lat będzie musiał oddać Beniamina, a cały majątek trzeba będzie sprzedać na zboże kupowane w Egipcie. Krótki i zły był czas życia mojego, powie Jakub, gdy stanie przed Faraonem. Nawet jakśmy wspomnieli, jako pamiątka po spotkaniu z Panem zostało zwichnięte biodro, które zmuszało do ciągłego utykania. Bratestwo, czy tak ma wyglądać książę u Boga? Czy tak ma wyglądać wielki przed Panem? Czy tak ma wyglądać człowiek, któremu Bóg błogosławi? Czy to nie raczej mąż boleści, świadomy niemocy? Czy dzisiaj tak się spostrzega człowieka sukcesu? Dziś człowiek sukcesu to taki, któremu powodzi się materialnie dobrze, jak również i na zdrowiu. Ale zgódźmy się, braterstwo, z tym, że tak jak przechodził to Jakub, to przy takim życiu kształtuje się co? Kształtuje się charakter człowieka. Braterstwo, zachodziłoby pytanie, które często przy tej okazji stawiamy. Czy pierworodztwo kosztowało Jakuba dużo czy mało? Myślę, że zgodzimy się, braterstwo, wszyscy chyba z tym, że cenę, jaką otrzymał Ezaw za sprzedanie pierworodztwa, była duża, no śmiesznie niska, prawda? Ale cenę, jaką zapłacił Jakub, nie była tak mała. Bo przecież nie była nią tylko miska soczewicy. zaraz po dokonaniu transakcji, Jakub musi opuścić umiłowanych rodziców, rodzinę, swój dom i idzie na wygnanie. Powołani Boży w wieku Ewangelii też często są traktowani przez swoje rodziny jako wyrzutki, jako zakała rodziny, jako zdrajcy wiary. Jakub zapiera się swojego imienia. Kłamstwo braterstwa przez Słowo Boże jest bardzo mocno napiętnowane. Jakub doświadcza tego, czym jest kłamstwo na swojej skórze, gdy okłamany przez swoich synów, którzy powiedzieli mu, że Józef zginął, nie został sprzedany do Egiptu. I umoczyli we krwi koźle suknię Józefa. Jednak zaparcie się imienia jest braterstwo, ma większe znaczenie. Ma obrazowe znaczenie. Powołani Boży, którzy otrzymują pierworostwo, też muszą się zaprzeć samego siebie i wyrzeć się swojej woli, własnego ja, a przyjąć wolę w Jezusie Chrystusie. Zresztą tylko na podstawie naszego osobistego ofiarowania samych siebie Bogu możemy otrzymać błogosławieństwo, co było pokazane w potrawie nagotowanej przez Jakuba. Bo przecież Pan Bóg nie ma względu na osoby, co było już pokazane w słabym wzroku Izaaka. Zresztą dzisiaj braterstwo sprawiedliwość jest często pokazywana kobieta z zawiązanymi oczami, prawda? No nie, tam zawiązany tylko jednym okiem, jak się to dzisiaj zdarza, i z wagą w ręku. Wieloletnia służba Jakuba u Labana przedstawia nasze warunki światowe, w jakich powołani przebywają w obecnym czasie. Laban wykorzystywał Jakuba, podobnie czyni to świat względem dzieci Bożych. Rozważana lekcja braterstwo uczy nas, jak wysoką cenę zapłacił Jakub za swoje pierworodztwo. To jednak, czy kiedyś narzekał? To jednak, czy w jego życiu dostrzegamy, że był zniechęcony? Nie dostrzegamy w żadnego momentu w życiu Jakuba, aby żałował, że musiał ponosić te trudności z powodu otrzymywanego pierworodztwa. Kochani braterstwo, na wzór Jakuba doceniajmy to posiadane pierworodztwo, jakie otrzymaliśmy. Postępujmy w taki sposób, abyśmy go nie utracili. Strzeżmy tego pierworodztwa, gdyż zapewni nam ono otrzymanie wspaniałych obietnic od Pana Boga. Ale braterstwo, coś jeszcze. Te doświadczenia jakubowe przypominają nam już pewną historię z Nowego Testamentu, prawda? Gdzie nasz drogi Zbawiciel przechodził doświadczenia w Getsemane. Gdzie tak jak wtedy Jakub, on również bojował ze łzami do swojego ojca. Nasz Pan modlił się przez dłuższy czas, a w końcu Pan posłał anioła, który go pocieszył. Chrystus jest prawdziwy, pozafiguralny Izrael, który wiarą i posłuszeństwem ku Ojcu zwyciężył świat, ciało i szatana, otrzymał Boże błogosławieństwo, jakie wynik ten walki i boju. On jest tym wywyższonym, tym Książę u Boga, władca, król ziemi. On usiadł z Ojcem na jego stolicy, co jest wspomniane w Księdze Objawienia, w 1 rozdziale i 5 wierszu. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym i pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemi, Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów przez krew swoją. Lecz braterstwo, podobieństwo na tym jeszcze się nie kończy. Jakub miał 12 synów, a Pan Jezus 12 apostołów. Jakub miał zwyczaj znaczenia miejsc, takich szczególnych miejsc, gdzie otrzymywał łaskę od Pana Boga i błogosławieństwo. Na przykład miejsce, gdzie spotkał się z aniołem, nazwał jak? Paniel. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział i 30 wiersz mówi: i nazwał Jakub to miejsce Paniel, mówiąc: oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. Byłoby braterstwo korzystnym i dla nas, żebyśmy i my mieli takie miejsca, żebyśmy i my mogli zwrócić uwagę na szczególne sposoby, przez jakie nieraz opatrzność Boża jest nam objawiana. Jak często łaska Boża, powiedzmy sobie szczerze, przecieka z naszego glinianego naczynia, że nawet nieraz może nie pamiętamy, już mamy tam ileś lat, czy sobie mogli spojrzeć do tyłu i popatrzeć, pamiętać te szczególne łaski, te szczególne błogosławieństwa, jakie otrzymywaliśmy na drodze naszego poświęcenia. Na pewno mieliśmy i jeszcze mieć będziemy w naszym życiu takie miejsca, które nazwać byśmy mogli Betel, Panie. Starajmy się, braterstwo, pamiętać na te szczególne przeżycia, gdy otrzymywaliśmy taką szczególną łaskę i pomoc od Pana Boga. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o nich i niech będą one powodem do zanoszenia przez nas dziękczynnych modlitw. Braterstwo, wyciągnijmy jeszcze jedną lekcję ze spotkania Jakuba z aniołem. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, a 29 wiersz to mówi tak. A Jakub zapytał, mówiąc: powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział: dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. Jakub pyta anioła o jego imię. Jednak anioł mu nie odpowiedział. Mówiliśmy wcześniej, że do matki Samsona też wszedł anioł, aby zwiastować narodzenie syna. Ona też zapytała o jego imię. Następnie ojciec Samsona rozmawia z aniołem, a po tej rozmowie, chcąc anioła jakoś uczcić, wynagrodzić, ugościć, ale czy anioł zgodził się na to? Przeczytajmy Księgę Sędziów, 13 rozdział, 18 wiersz. Potem rzekł Monok do anioła pańskiego: jakie jest twoje imię, abyśmy mogli cię uczcić, gdy spełnią się twoje słowa? Anioł pański rzekł do niego: czemu mnie pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Biblia Stronga mówi: niepojęte. Dziwne to tyle, co niepojęte, co niezwykłe. Czyli, braterstwo, wynika z tego, że anioł również tutaj nie miał zamiaru podawać swojego imienia, żeby to jego imię było przekazywane przyszłym pokoleniom. Bo on się uważał, że on jest tylko narzędziem, przedstawicielem Pana Boga. I pragnął, aby cześć, uwielbienie była przekazywana komu? Bogu. A narzędzie, przez które łaska Boża była przesłana, nie ujmowało chwały Panu Bogu. Kochane siostry, a szczególnie drodzy bracia, a zwłaszcza ci, którzy może tak często stajemy na tym miejscu, a co jest naszą pobudką? Aby wszyscy mieniący się ludem Bożym przyjmowali ten niesamolubny pogląd na służenie Panu, na służenie braciom. Bądźmy zawsze, braterstwo, tego usposobienia, aby raczej ukryć samego siebie, przez to, aby więcej było widoczne błogosławieństwa pochodzące od Boga. Tą samą myśl zresztą porusza Jan Objawiciel, kończąc już Księgę Objawienia, w 22 rozdziale od 8 wierszu. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. Nawet Jan zobaczył te wspaniałe wizje, opisane w 22 rozdziałach Księgi Objawienia, to co on chciał uczynić? A gdy ja usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. Czy należało się tak, patrząc? No przecież podziękować, prawda? I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegli słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. Widzimy więc, braterstwo, że Jan, przedstawiający Kościół, który widzi i słyszy w chwili końca te cudowne Boże dzieła, to rozkazaniem anioła było, aby cześć, szacunek należał się tylko Bogu. Braterstwo, nie chcemy się wtrącać do nikogo, ale jak często widać, jakże inna myśl jest w stosunku do współczesnych przywódców duchowych, którzy odbierają hołdy od swoich wyznawców. Czy widział ktoś kiedyś, gdzieś, aby jakiś przywódca zaprotestował, gdy przed nim ludzie wiwatują, gdy przed nim klękają, gdy całują jego ręce? A my, braterstwo, w żadnym przypadku nie powinniśmy oddawać pokłonów człowiekowi. Lud Boży nie powinien oddawać niewolniczo czci ludziom ani nawet aniołom. Najbardziej zacni ludzie są tylko narzędziami, posłańcami w ręku Boga. Sam tylko Bóg powinien być szczery, czczony, uwielbiony jako autor i dawca wszelkiego dobrego i doskonałego daru, o czym pisze już Jakub w swoim liście, liście świętego Jakuba, 1:17. Wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Z powodu swojej silnej wiary Jakub właśnie osiągnął między swoim potomstwem zaszczytne stanowisko. Biblia Święta bardzo często wspomina. Pan Bóg mówi, przedstawiając się narodowi żydowskiemu, jak mówi, jam jest Bóg Abrahama, Izaaka i jam jest Bóg Jakuba. Jakuba, a nie Ezawa. Żaden Izraelita ze Starego Testamentu nie przybrał sobie nigdy któregoś z tych imion. One były używane, uważane za święte. Zmiana imienia Jakubowego przypomina nam, braterstwo, inne, podobne zmiany już w Nowym Testamencie. Czytamy na przykład o powołaniu przez Pana Jezusa apostołów. Ewangelia Mateusza, 4. Ewangelia Mateusza, 4, począwszy od 18. Jak Jezus, idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch uczni, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy rzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. A oni natychmiast poszli, a zatem rzucili sieci i poszli za nim. Pamiętamy, braterstwo, również opis powołania Szymona na apostoła. Słowo, wyraz, imię Szymon, co znaczy? Wysłuchany. I rzeczywiście, braterstwo, jest prawdą. Prosty człowiek, z zawodu rybak, staje się apostołem. Zostają mu powierzone klucze, klucze sposobności, którymi otwiera drzwi w dzień pięćdziesiątnicy dla Żydów, jak również dla pogan w domu Korneliasza. Człowiek, który chodzi po wodzie, uzdrawia Eneasza i Dorkę, karza Ananiasza i Safirę oraz czarownika Szymona. Podczas pewnej rozmowy Pan Jezus pyta uczni, za kogo ludzie mnie uważają? Jakie były odpowiedzi? Jedni za Eliasza, inni za Jana Chrzciciela. Zapytał więc on, a za kogo wy mnie uważacie? I Szymon odpowiedział, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I wtedy Jezus powiedział, Ewangelia Mateusza, 16:17. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który wie wszystko. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, tak? I 18. A ja ci powiadam, że tyś jest Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Tak jak wcześniej Jakubowi, tak teraz Pan Jezus zmienia imię apostoła Szymona na Piotr. Popatrzmy, braterstwo, dalej. To Pan Jezus zmienił imię Szymona na Piotr. Ale czy Pan Jezus zapomniał o tym, że zmienił imię Szymonowi? Skoro przyszedł czas, że Pan Jezus zwraca się do niego jego starym imieniem? Ewangelia Jana, 21:15 mówi tak. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję, rzecze mu, paść owieczki moje. Pan Jezus zwraca się tutaj do Szymona, do Piotra, jego dawnym imieniem, Szymonie. A przecież Pan Jezus to zmienił mu to imię na to słowo na Piotr. Czy zapomniał Pan? To dlaczego teraz tutaj mówi do niego Szymonie? Bo imię Piotr to co znaczy? Skała, opoka. Po prostu Piotr zaparł się Pana. Ten, który mówił, że pójdzie za nim i na śmierć, przestraszył się małej dziewczynki. Czyli jakoby przestał być na moment tym Piotrem, tą skałą, opoką. Ale braterstwo, rozważania o Piotrze przypominają nam inne jeszcze wydarzenie z Biblii Świętej związane z innym apostołem. Saul starszy w swojej gorliwości nawet prześladuje chrześcijan. Pamiętacie, Pan staje na jego drodze, w drodze do Damaszku, daje mu się poznać i Saul odtąd zostaje nazwany Pawłem. Jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale 9 wierszu. A Saul zwany też Pawłem, napełniony Duchem Świętym. I braterstwo, jak wspominaliśmy, tak jak na początku było z Jakubem, gdy się mocował z aniołem, anioł uderzył go w staw biodrowy, Jakub od tej pory kulał. Podobnie stało się z Saulem. Otrzymał on wielkie od Pana Boga błogosławieństwo. Mówi często, że nie jest godny tego urzędu. Ale sam też otrzymał bodziec ciała, bardzo słaby wzrok, który utrudniał mu pracę, a przez to święty apostoł Paweł pamiętał również, co Pan Bóg dla niego uczynił. Pisał, że prosił Pana o poprawę wzroku. Lecz co mu Pan odpowiedział? Dość masz na łasce mojej. Podobnie braterstwo często jest i z nami. Pewne kłopoty, jakie przechodzimy, pewne doświadczenia, o których święty apostoł Paweł powiedział i nazwał ich, że są to bodziec ciała, które zdaje się nam nieraz, że utrudniają nam, prawda, drogę za Panem, ale one również utrzymują nas w stanie odpowiednim ducha, w pokorze, abyśmy nieraz, jak to pisze święty apostoł Paweł, zanadto się nie wynosili. Kochana siostro, drogi bracie, jeśli przeżywasz tego rodzaju doświadczenia, zastanów się nad swoim życiem, pomyśl przez chwilę, jak pomimo wszystko wiele Bogu zawdzięczasz. Bo przecież obojętnie, jakie przechodzimy doświadczenia, obojętnie jakim jest nasze życie, to myślę, że każdy z nas może powtórzyć te słowa. Dość mam na łasce z mojej. Kochani braterstwo, również Kościołowi, małżonce barankowej, za jego wierność i poświęcenie Pan Bóg obiecał dać, jakśmy czytali, nowe imię. Tak jak imię Pana Jezusa, oprócz tego, że stał się Chrystusem Mesjaszem, tak wszystkie jego, członkowie Jego ciała będą uznani jako członkowie Chrystusa. Mamy taki proroczy zapis o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie w proroctwie Jeremiasza w 23 rozdziale, a 6 wierszu. Za Jego dni Juda będzie wybawiony, Izrael będzie bezpiecznie mieszkał, a to jest imię, które zwać go będą. Pan, sprawiedliwość nasza. Na innym miejscu jest powiedziane, że w zastosowaniu do pańskiej oblubienicy, czytamy za starym przekładem Biblii Gdańskiej, proroctwo Jeremiasza 33 rozdział 16 wiersz mówi, a to jest imię, które ją nazwą. Pan, sprawiedliwość nasza. Z tych dwóch słów zacytowanych, z tych dwóch tekstów, jasno wynika, że imię oblubieńca jest też dane komu? Jego oblubienicy. Możemy być braterstwo pewni, że to imię otrzymają wszyscy, którzy zdadzą egzamin przed Panem ze swojej wiary, z wytrwałości, trzymaniu się chwalebnej obietnicy i przysięgą zapewnionego przymierza. Bo przecież braterstwo zgodzimy się z myślą, że to nowe imię, o którym mówi Pan Jezus w objawieniu, oznacza, jak naczyta już w tekście manny, osobistą chwałę, osobisty stosunek każdego członka Kościoła do Chrystusa. Tego nowego imienia nie można otrzymać już teraz, z tej strony zasłony. Dlatego przypominając nasz werset tematowy z objawienia, zwycięzca otrzyma nowe imię, bo chwała poszczególnych członków Kościoła w Królestwie będzie się różnić, jak gwiazdy różnią się w jasności. I to ten nasz tekst tematowy, który mówi o tym białym kamyku, a na nim napisane nowe imię, zdaje się właśnie przedstawiać, tak jak wspominali z tekstu Manny dzisiaj, osobisty stopień chwały poszczególnego członka do Chrystusa. Ta przyszła osobista społeczność poszczególnego członka z głową będzie zależna od jego wierności oblubieńcowi. Dobraterstwo. Powiedzmy sobie szczerze nawet dzisiaj, teraz, jak prawdziwa jest nasza łączność, nasza bliskość, jak prawdziwa jest nasza społeczność z naszym Zbawicielem, to tak na dobre to wiemy chyba my tylko sami, prawda? I nasz Zbawiciel. Myślę, ta wyrażona jest w słowach naszego tematowego tekstu, że nikt tego imienia nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Kochana siostro, drogi bracie, bądźmy jednak pewni, że im bliżej nasze serca, nasze umysły trzymają się Pana, im więcej rozkoszujemy się duchową społecznością, taką jak mamy dzisiaj, im większa miłość, uwielbienie, tęsknotę odczuwamy do naszego niebiańskiego Ojca oraz do naszego oblubieńca, tym bliższą, chwalebniejszą będzie nasza osobistość z Nim w przyszłości chwała poza zasłoną. I to będzie właśnie to nowe imię obiecane zwycięzcom. Braterstwo. Niech nikt tutaj z zebranych nie uważa, aby to imię oznaczało jakąś nazwę wiernych, będących jeszcze w ciele z tej strony zasłony. Żadna, braterstwo, nawet najpiękniej brzmiąca nazwa nie jest tym nowym imieniem, tylko w proporcji na ile imię Boże, charakter Pana Boga odzwierciedla się w naszym charakterze, możemy mieć nadzieję otrzymania tego nowego imienia. Kochana siostro, drogi bracie, niech ta nadzieja otrzymania nowego imienia pobudza nas do gorliwości, do coraz większej oceny rzeczy niebieskich. Niech nasza miłość do Pana napełni nasze serce weselem, napełnia nasze serca pokojem Bożym i wznosi nasze umysły na poziom tak wysoki, aby takie uczucia jak spory, zazdrości, nienawiści, samolubstwa nie miały do nas zupełnego dostępu. Niech w parze z miłością do Boga idzie nasza czysta, nieobłudna miłość do braci. Miłość, która jest gotowa wiele znieść, wiele przebaczyć, wiele wycierpieć, wiele poświęcić, by tylko braciom uczynić dobrze, by im pomagać w postępowaniu za Panem. Niech zawsze to nasze pożądanie społeczności z Chrystusem, ta nasza tęsknota do naszego oblubieńca będzie, braterstwo, tak silną i żywą, aby wszelkie bogactwa, wszelkie korzyści doczesne straciły dla nas wszelki urok. Tak abyśmy wraz z apostołem Pawłem mogli powiedzieć słowa zapisane w liście do Filipensów, a braterstwo je zapewne doskonale znacie. List do Filipensów, przepraszam, 3:7. Wszystko, co mi jest zyskiem, uznam ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doskonałości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, do którego poniosłem szkody i wszystko uznają za śmiecie, żebym tylko zyskał Chrystusa. Dałby dobry Stwórca Bóg, abyśmy, braterstwo, mogli swoim życiem, abyśmy mogli swoim każdodziennym przykładem, postępowaniem potwierdzić, że słowa te z listu świętego apostoła Pawła są dla nas aktualne. Pamiętajcie, braterstwo, rozmowę Pana Jezusa ze swymi uczniami, gdy pytali: Panie, opuściliśmy domy, opuściliśmy nasze rodziny, poszliśmy za Tobą, co nam za to będzie? Czy pamiętamy, braterstwo, odpowiedź Pana Jezusa? Że już daleko więcej łask, błogosławieństw weźmiemy w tym życiu, Jeśli braterstwo staramy się postępować wąską drogą, posiadamy prawdziwą, żywą wiarę w Pana Boga i Jego Słowo. Jeśli w naszym sercach ze względu na znajomość i miłość do Pana Boga gości pokój, a przyznacie braterstwo, że w tych dzisiejszych trudnych czasach nawet łatwiej jest żyć. Jeżeli mamy taki stan ducha, już tu dzisiaj łatwiej nam z tym żyć. Nawet ludzie niewierzący dzisiaj zastanawiają się, co czeka przyszłość. My natomiast nie tylko, że się nie tworzymy, ale nawet możemy innych pocieszać. Popatrzmy, choćby na jedną naukę, jaką jest zmartwychwstanie. Jak o wiele łatwiej jest człowiekowi wierzącemu przeżyć ból rozłąki po stracie bliskiej osoby, jeżeli wierzy w zmartwychwstanie. Kochani braterstwo, przybytek, jaki wzniósł Mojżesz na pustyni, był z jednej strony kontaktem z Bogiem, Pana Boga ze swoim ludem. Z drugiej strony było to kapłaństwo, które służyło każdemu Izraelitowi. Bóg obiecał, że i w przyszłości w królestwie swojego Syna zniesie pozafiguralny przybytek między ludźmi. Będzie nim nowe przymierze, które pośrednikiem będzie uwielbiony Chrystus, głowa i ciało, jako królewskie kapłaństwo oraz wielkie grono jako usługa pozafiguralnych lewitów. Tak więc filarem, czyli podwaliną każdego przymierza, jest kapłaństwo. Popatrzmy, że wraz z przymierzem zmienia się również kapłaństwo. Zauważmy tę rzecz, jak ją przedstawia Księga Objawienia, 3 rozdział, od 11 wierszu. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego, już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które wstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. Zwycięzcy wiek Ewangelii odziedziczą nowy urząd, urząd kapłański według porządku Melchizedeka, trwający na wieki, jak pisze Jan Objawiciel w tym tekście zacytowanym, że już z niego nie wyjdzie. Zacytowany ten tekst Objawienia tłumaczy nam, że ci, co zostali wykupieni jako pierwociny dla Pana Boga i Baranka, są czyści, albo już starali się żyć na ziemi w wolności, do jakiej powołał ich Chrystus. Zgardzili ziemskimi zaszczytami, przywilejami, jakie daje dzisiejszy świat, odrzucili wszelkie krępujące więzy denominacji kościelnych, pozostali wierni warunkom kapłańskiego urzędu, do którego zostali powołani. Tą właśnie symbolikę zwycięzców w wieku Ewangelii, będących filarem świątyni Bożej, można też przenieść na Królestwo Boże, jakie będzie w wiekach przyszłych. Rodzaj ludzki doprowadzony do doskonałości, pojednany ze swoim Stwórcą, stanie się świątynią Bożą, ale jej filarem, a więc głównym elementem, będzie uwielbiony Kościół Chrystusowy, małżonka barankowa. Wtedy Pan Bóg na nowo zamieszka w sercach synów swoich, ludzkich, zgodnie z proroczymi słowami zapisanymi w 1 liście do Koryntów, 15 rozdziale, a 28 wierszu. A gdy wszystko zostanie poddane, gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystkie, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Kochani braterstwo, popatrzmy, jak wspaniałą mamy obietnicę przyszłego Królestwa, gdzie wszelkie choroby, łzy będą odjęte z ziemi, a zapanuje wieczna szczęśliwość. Wydarzenia na świecie, proroctwa biblijne wskazują, że już niedługo to królestwo stanie się faktem. Zachodzi tylko pytanie, czy w tym królestwie będzie miejsce dla mnie? Ale braterstwo, aby tak się stało, już od dziś, nie odkładając do tego przysłowiowego jutra, porzućmy z naszych serc wszystko, co nie przystoi prawdziwemu chrześcijaninowi. Starajmy się, jak mówił na ten tematowy wiersz, tak postępować, jak uczył nas drogi Zbawiciel. A przecież wierzymy, że wiernym jest ten, który nam obiecał. I właśnie tego udziału w przyszłym Królestwie, a braterstwo radości i szczęścia wynikającej ze społeczności z Panem Bogiem, ze społeczności z Panem Jezusem Chrystusem, ze społeczności ze świętą Ewangelią, ze społeczności bratniej już w tym życiu, tej radości życzę wszystkim, ale szczególnie tej radości w przyszłym Królestwie, obyśmy się tam mogli znaleźć, oby nikogo z nas, tak jak zebraliśmy się dzisiaj na rozważanie tego świętego słowa, obyśmy się mogli spotkać tam poza zasłoną, aby nikogo z nas tam nie brakowało, abyśmy mogli cieszyć się szczęściem, radością na wiecznie trwającym już takim nabożeństwie. Tego wszystkim braterstwu życzę. Sam pragnę. Co daj nam Boże. Amen.